Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast dzięki uprzejmości Radia Tok FM, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Tydzień temu państwo dzięki temu, że słuchali naszego podcastu, rzucili się zdzierać tynki i odkrywać ceglane, gotyckie mury. W zasadzie to tydzień temu rozmawialiśmy o tym też, że ten gotyk zaskakującymi drogami przychodził w różne miejsca. Ale jak rozumiem, dzisiaj również w gotyckim nastroju, jak to dwuznacznie zabrzmiało. Czyli my wymalowani na czarno, taka smutna muzyka nowofalowa, gotycki nastrój.
Kurczę. No Paweł, tak. Po czymś takim to ja chyba już nie wstanę. Knockout. Tak, będzie o gotyku. Przydałoby się naprawdę nam takie jingle, muzyczka, ale to musicie nam płacić mroczne. Znacznie więcej pieniędzy.
Tak, mroczne.
Umówmy się.
I wtedy spokojnie.
Tak. Dzisiaj będzie o solidnych, gotyku. Różnych kwotach finansowych pewnie. Słuchajcie, no opowiadaliśmy o gotyku, jak Paweł słusznie zauważył, w spotkaniu z Bizancjum. Ale Lwów, Ruś Południowo-Zachodnia, to miejsce, gdzie ten gotyk miesza się ze sztuką, architekturą też innych religii, na przykład judaizmu. I to bardzo długo. Miesza się tak z innymi stylami architektonicznymi, też pewną estetyką z innych kręgów kulturowych, jak to się o nas mówi. Obcy krąg kulturowy.
Judeogotyk.
Judeogotyk, więc będą też wątki islamskie, co oczywiście w kontekście konfliktu Izraelu z Hamasem pewnie uznacie, że jesteśmy jakimiś świrami. No ale no, niestety to jest tak zwana prawda historyczna. Więc słuchajcie, no gotyk długo na ziemiach zachodniej Ukrainy występuje, naprawdę długo. Pokażemy wam, że jeszcze znajdziemy jakieś elementy pod koniec XVII wieku. Powtarzam, XVII. I oczywiście opowiemy wam też o tych związkach w następnym podcaście, już zdradzę, gdzie pojawią się motywy ormiańskie i też gotyckie. Czyli żeby nie było tylko, że Izraelici. No i oczywiście można powiedzieć, panowie, no wspólne źródło, Morze Śródziemne, Bliski Wschód, Rzym, Grecja, stamtąd wszyscy wyrastamy, trzy religie abrahamowe. Znowu uznacie nas za jakiś nawiedzonych, no ale no takie są fakty.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
No więc Lwów, jak pamiętacie, opowiadaliśmy przez wieki, pewnie, już nie pamiętam tyle tych podcastów, największa społeczność żydowska w I Rzeczpospolitej. Bo na szlaku handlowym, bardzo ważnym, i do Imperium Osmańskiego, tak, i czyli północ-południe, Morze Czarne, Morze Bałtyckie, Wisła, Bug, Dniestr i tak dalej, ale oprócz tego wschód-zachód, na tym skrzyżowaniu powstaje. I najstarsza synagoga, właśnie taka, co wiemy, że była niedrewniana, no to powstaje około 1555. Jest oczywiście gotycka, jest obok Arsenału Miejskiego i Wieży Szewskiej, jakbyście ją chcieli ulokować. I do 1603, przez kilkadziesiąt lat, to była synagoga Wielkiego Miasta, czyli ta główna synagoga. Jak wyglądała dokładnie, nie wiadomo, ale oczywiście były wykopaliska, fragmenty kamieni wskazują, że była to budowla późnogotycka, ale podobna do czego? Do praskiej synagogi w tym właśnie stylu Altneuschul. Czyli mamy po powiedzmy 300 latach oddziaływanie gotyku z Pragi. Druga i do tego bardzo ważna przez kolejne wieki, bo zniszczyli ją dopiero Niemcy podczas II wojny światowej, to jest właśnie ta, która się nazywała Ture albo Turej Zachow, czyli złote wrota, szeregi, rzędy, kolumny. Centrum Dzielnicy Żydowskiej we Lwowie, wzniesiona w latach 1582-1594 przez Pawła, zwanego Szczęśliwym, o którym wam dzisiaj opowiemy. I on współpracował też z innymi artystami pochodzenia włoskiego, ale nierzadko wywodzących się z południa Szwajcarii. O czym zaraz wam opowiemy. I została ufundowana przez jednego z najbogatszych kupców lwowskich, Izaaka ben Nachmana i jego synów. Jedna z pierwszych w Polsce synagog prywatnych. Od 1604 do 1801 roku główna synagoga gminna miasta. Modlił się w niej m.in. rabin Dawid ben Samuel ha Lewi, zwany w skrócie jako Taz. Od utworu Turej Zachow, którą tą właśnie nazwę przyjęła synagoga. Zaraz o nich też opowiemy. Natomiast bardzo popularna była nazwa Gilden Reuze. Na pewno mój jidysz jest słaby, ale co zrobić? Złota Róża od Róży Nachmanowej, synowej Izaaka ben Nachmana. I tutaj oczywiście jest cała historia, że życiem zapłaciła za uratowanie synagogi przed zniszczeniem i tak dalej. I tak bardziej ludzie znali. I to dobrze, bo mamy wątek kobiecy. Budowla tak, jednoprzestrzenna, gotycka struktura, ale renesansowa w dekoracji. Po czym to było widać? Oczywiście malarz żydowski Izaak, czyli freski. Centralnie umieszczona bima, otoczona żeliwną, ażurową balustradą, z kamienną oprawą Aron HaKodesh, tak? To tam, gdzie trzyma się Torę. W postaci, uwaga, i tutaj mamy coś ciekawego, renesansowy portal, tak? I zachowały się tylko, prawda, fundamenty i fragmenty ścian. Potem po zburzeniu oczywiście pojawiały się cały czas różne pomysły, żeby ją odbudować. No i skąd ten gotyk w tych synagogach u nas? I to szczególnie na tych południowo-wschodnich kresach, w cudzysłowie kresach, mówimy z pewnym przymrożeniem, oka puszczamy, oko do naszych środowisk kresowych, żeby je troszeczkę...
Zdenerwować
delikatnie. Oczywiście spokojnie. No, naszym celem nie jest prowokowanie jakichś zajść ulicznych i...
Jest nosek.
Tak. No więc gotyk w synagogach przychodzi do nas z Niemiec, z Nadrenii, poprzez Czechy, z Aszkenazyjczykami. Przypominam was, Aszkenazji, handel, bardzo ważna rola i nawet nazwa na tym kierunku, właśnie jedna z odgałęzi jedwabnego szlaku i stąd nazwa Aszkenazji, nawiązująca do Scytów, tego ludu irańskiego, koczowniczego, którego potomkami jesteśmy my, Polacy, Sarmaci.
Każdy ma swoich Scytów.
Amazonki ze Scytami zrodziły nas, Sarmatów. Stop, ktoś zakrzyknie. To przecież Polak z Żyda. Nigdy! No niestety. To oczywiście żartobliwie. Słuchajcie, średniowieczna synagoga dwunawowa, ta, która się bardzo rozpowszechniła w Europie Środkowej i Wschodniej, to wzór z Worms, właśnie w Nadrenii. W XII wieku, tak? Następnie te elementy gotyckie dochodzą, ale co było ważne? Znaczenie, że dwie kolumny stojące na osi sali modlitewnej, które kojarzyły się z czym? Z dwiema kolumnami w przedsionku świątyni Salomona w Jerozolimie. Do tego było nawiązanie. Układ ten oczywiście do Pragi, później Kazimierz, nie nad Wisłą, Kazimierz Krakowski oczywiście, i następnie Lwów i tak dalej. Mhm. Bo tą drogą docierają życie aszkenazyjscy do Rusi Kijowskiej. No i teraz tak, jeśli chodzi o naszą złotą różę, no więc jest gotycka oczywiście konstrukcja sklepienia i to jest bardzo oryginalna i tak dalej. Tutaj mamy nawiązania do starej synagogi w Krakowie i tutaj tak się to tłumaczy, że właśnie no sam Izaak ben Nachman mógł zawsze powiedzieć, tam jest stolica Polski, no przecież jestem finansistą króla Stefana Batorego. No ale właśnie było to połączenie tej gotyku z tą renesansową Aron HaKodesh, tak, z wyciętą w alabastrze, co była wtedy stylistyczna nowinka. Czyli mamy połączenie tradycji z nowoczesnością. No i pod względem tych sklepień żebrowych w synagodze to była naprawdę rzecz oryginalna. Więc to była niestety tragedia, że została zniszczona przez Niemców podczas II wojny światowej. Dajmy głos majorowi Bałabanowi, znakomitemu historykowi Żydów lwowskich, choć już dobrze było na schyłku XVI wieku. I renesans niepodzielnie dzierżył rządy w sztuce i nauce, mimo to dziwnym i niewytłumaczonym trafem. Mistrz Paweł postawił bożnicę w stylu gotyckim. Kto ją dziś jeszcze zwiedza? Albo to w czasach, kiedy pisał, kiedy istniała. Odnosi to wrażenie, że się znajduje w świątyni co najmniej o dwa wieki starszej niż nią jest w rzeczywistości. Więc można powiedzieć troszeczkę impreza retro, grupa rekonstrukcyjna. I co dostrzegamy w środku? No, że jesteśmy jednak we Lwowie, a Lwów, handel i tak dalej. Zaraz wam opowiemy. Izaak ben Nachman dorabiał się na handlu z Imperium Osmańskim, więc wyposażenia wnętrza mocno osmańskie, byśmy powiedzieli. Znowu Majer Bałaban. No, ciekawe jest, że lambrekiny, lambrekin, słuchajcie, to taki derogacyjny element wyposażenia wnętrz w postaci wąskiego i długiego prostokątnego pasa tkaniny wyciętego od dołu w zęby oraz ozdobionego frędzlami i haftami.
Taka firaneczka jakby.
Firaneczka, no. Brawo, drogi Pawle. To jest oczywiście słowo francuskie. No więc ciekawe jest, że lambrekiny przerabiali Żydzi polscy. Chodzi też oczywiście o Lwów, z pasów słuckich. Oczywiście różnych pasów kontuszowych. Można wykorzystać tak.
Recycling.
Więc wystrój wnętrza robimy w stylu persko-osmańsko-ormiańskim. Jak tego mamy liczne przykłady we Lwowie, Bożnica Miejska w Krakowie i tym podobne, nieraz szywano całą zasłonę z litych polskich pasów. I dalej, we Lwowie jest mnóstwo kotar i sukienek w każdej synagodze, choć przy tumultach i rozruchach mnóstwo tych przedmiotów zaginęło. Żeby było jasne, tumulty i rozruchy organizowali chrześcijanie. To jest a propos tego, co tej twojej judeo-chrześcijańskiej miłości. I tak w wyspomnianym roku 1664 zrabowano w starej synagodze miejskiej 160 zasłon i kap i tyle sukienek, a w synagodze Nachmanowicza, to jest nasza synagoga, drogi Pawle, 36 zasłon, a z tych 12 aksamitnych, 8 atłasowych, wycadzanych perłami, 100 kapi obrusów, 130 sukienek narodały. No, drogi Pawle, no po prostu tekstylne Eldorado.
Ja się pytam, gdzie są te rzeczy wszystkie?
Gdzie są te wszystkie obrusy?
Ale to jest mimo wszystko hymn na rzecz recyklingu i powtórnego wykorzystania już uprzednio wykorzystywanych rzeczy, skoro to było z pasów słudzkich, sukienek i tak dalej. Wspaniałe.
No więc widzicie, wnętrze tak, mamy gotyk, coś renesansowego i w środku lambrekiny z pasów słudzkich i do tego parę słów o fundatorze, tak? Ponieważ jak ten pan się dorobił? Dzierżawca dochodów państwowych oraz miejskich, finansista. Więc, no tak, dzierżawi dochody ze starostwa lwowskiego, komór celnych na Rusi Czerwonej, czyli pobiera cła i myta z handlu z Imperium Osmańskim. Bardzo, bardzo lukratywnego, bo można luksusowe towary sprowadzać od Osmanów. I jest na to oczywiście duży popyt. Tak? Dobrze mówię? Popyt?
Popyt.
Dobrze, popyt.
Podaż też jest duża, skoro handel kwitł.
No ale no wiesz, no musimy wybrać któreś z tych trudnych słów, co wynika oczywiście z tego, że lud, nie, bo też chłop, kozak, szlachcic, mieszczanin i Żyd, każdy z nich, czy Polak, czy Niemiec, czy Rusin, czy Żyd, wszyscy oni tak naprawdę są zafascynowani ciuchami i innymi przedmiotami pochodzącymi z Imperium Osmańskiego. Więc pożycza też pieniądze na procent, oczywiście ktoś odpowie, lichwa, asesor sądu żydowskiego, potem senior generalny Żydów w całej Rusi Czerwonej, no więc kariera wspaniała. To on zakupił plac pod synagogę, to on stwierdził, biorę Pawła Szczęśliwego, o którym zaraz odpowiemy. I synagoga w ogóle mieściła się, stąd prywatna, w podwórzu domu Izaaka ben Nachmana, czyli synagoga miejska. Wszyscy zapraszam. Herzlich willkommen, mówiąc z niemiecka.
Ale za biletami.
Nie, spokojnie, no wszyscy się modlą, ale na zasadzie, to wiesz, Pawle, tutaj może ktoś nas oskarżyć, że stosujesz jakieś takie nieładne stereotypy.
No to w jakim sensie prywatna?
Prywatna, bo była na jego podwórzu, ale była otwarta. Tak, po śmierci ojca przyjęli interesy dwaj synowie, Mordechaj, czyli odpowiednik Marka, tak, i Nachman. Mordechaj też zasłynął ze swojej działalności filantropijnej, za pomogi dla biednych żydowskich dziewczyn, wykup Żydów z niewoli wszelakiej, kozackiej, ale przede wszystkim tatarskiej, uczniów lwowskiej jeszywy, więc naprawdę filantrop. No ale założył w ogóle kasę zapomogowo-pożyczkową dla najbiedniejszych Żydów, która udzielała bezprocentowych pożyczek. Piastował również stanowisko Pana Ziemi Świętej, czyli zwierzchnika komisji zajmującej się zbieraniem datków na potrzeby Żydów w Palestynie. No i sam Izaak był też, żeby było jasne, to jest nasz posłem Wadu, czyli Sejmu Czterech Ziem. Sejmu Żydowskiego w ramach I Rzeczpospolitej. No więc mamy naprawdę wielką, wspaniałą rodzinę i pojawia się w tej historii Paweł Szczęśliwy. Paweł Szczęśliwy, kierownik warsztatu kamieniarskiego lwowskiego, który mieszkał potem w Żółkwi, gdzie został wójtem. No więc co możemy powiedzieć o Pawle Szczęśliwym? Oprócz tego, że oprócz synagogi, bo to jest ważne, oprócz synagogi kamienicę zbudował i dla Izaaka Nachmanowicza, i dla Izaaka innego, Kiondowicza we Lwowie, ale też projekt zamku żółkiewskiego, mury miejskie, kościół świętego Wawrzyńca, czyli kolegiata żółkiewska, wspaniała, renesansowa perełka, szereg innych budowli w Żółkwi, pierwszy dom kachału we Lwowie, to wszystko jego w stylu renesansowym. Co chcemy pokazać? Że tak, buduje gotycką synagogę, bo takie było zamówienie, ale to nie jest tak, że jest to jakiś pan retro, który, wie pan, bo pan się zna na architekturze sprzed 200 lat, a coś renesansowego, przepraszam, by pan zbudował? Nie, bardzo nie umiem. Potrafi. Ale skąd ten gotyk? Historyk polski Tadeusz Mańkowski, historyk sztuki, bardzo dobry, według niego to nie przypadek, bo pan Paweł skąd pochodzi? Pan Paweł, mój drogi, jest z Gryzonii. Nie ma związku z Gryzoniami. Szwajcaria Południowa, No to według niego bardziej zachowawczy, górale, gotyk się dobrze też tam trzyma. Rzeczywiście znajdziemy późne zapytki. Szwajcarski kanton, Alpy oczywiście, pogranicze Włoch, Austrii i Liechtensteinu. Mhm. Znajdziecie sobie na mapie. Jest bardzo ciekawy, bo urzędowe języki w kantonie. Niemiecki, to jest większość mieszkańców. Retoromański, to jest język romański. Mamy różne te języki w Alpach, przetrwali w dolinach. No i włoski, tak? Mhm. No więc pan Paweł zakłada się, że najprawdopodobniej był no, z środowiska, można powiedzieć, we Lwowie się czuje jak w domu, ponieważ ja też jestem wielojęzyczny. Natomiast zakłada się, że jego tym językiem był właśnie włoski.
Czy on się uważał za Włocha?
Wtedy trudno o tym mówić, aha, tak? Pamiętaj, że jakbyś się go spytał, to powiedział, ja z Gryzonii jestem. A Gryzonia skąd? No oczywiście z tego, że mieliśmy coś takiego, że był Liga Szara i to jest ten właśnie w tej nazwie Grauer Bund, tak? Szara Liga, bo łączyły się w Ligi te właśnie klany górali, tak? I stąd właśnie nazwa Szara Liga, bo stroje noszone przez członków szare i w efekcie mamy Graubünden i się zrobiła Gryzonia stąd. No i on właśnie stamtąd pochodził. Co ciekawe, to nawet jest tam w jednej dolinie, mówi się w języku, mój drogi Pawle, nie mówię teraz do Pawła, naszego Pawła, nasz Paweł też jest w sumie szczęśliwy, Paweł Sulik, ale mówię, tak, do ciebie mówię teraz, Pawle, ten nie z 16, 17, tylko ten tutejszy żyjący, no to mówi się też po lombardzku. Bo pamiętaj, że północ Włoch to są też te wszystkie języki romańskie, przejściowe między, prawda, idącymi we Francji, francuski, prowansalski, potem właśnie galo-italijski i idziemy w dół. Więc można powiedzieć, on by powiedział, no tak jak we Lwowie usłyszysz i rusiński, i polski i tak dalej, no to tutaj proszę bardzo też te różne języki romańskie. No i oczywiście on, z drugiej strony trzeba dodać, że Paweł się może, jest ten background górala, tradycjonalisty gotyckiego, ale jak powiedzieliśmy, no moment, przecież w renesansie też jest dobry, no ale jest cała wspaniała lwowska gotycka tradycja, która przecież idzie z Niemiec południowych, tak jak synagogi, to też inne budowle, nie, można powiedzieć, które budują goje, nie Żydzi, idą właśnie z Niemiec południowych przez Czechy, Śląsk i Małopolskę, a już z tej Gryzonii do Niemiec południowych, do Bawarii, do też Austria, wówczas przecież to jest część Świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego, to rzut beretem. Tak jak zresztą Szwajcaria, pamiętajmy o tym, była długo częścią tego cesarstwa. I teraz tak, mówimy teraz o wnuku Izaka ben Nachmana, którego nazwano Izakiem ben Nachmanem młodym, tak jak tamten był stary, czyli senior i junior. No więc to był syn Nachmana, o którym opowiadaliśmy. I teraz tak, działalność gospodarczą kontynuuje i finansową wspólnie z matką, nadzwyczaj zdolną, energiczną i też obydwoje ścigali bezlitośnie z pomocą sług lwowskiego sądu grodzkiego dłużników. Pożycza też królowi kolejnemu, tym razem Zygmuntowi III Wazie, można powiedzieć patriotyczny cel, na wojnę ze Szwedami. Oczywiście Zygmunt III Waza ma tą swoją obsesję, że chce odzyskać koronę szwedzką, więc można powiedzieć, czy to do końca leży w interesie narodowym państwa, interesie, przepraszam, państwowym Polski. Otrzymuje od Władysława IV tytuł sługi skarbu królewskiego. No, to jest coś. Oczywiście dzierżawi starostwa najróżniejsze, w tym lwowskie. Co polega na czym dzierżawa? Zbieranie podatków, ceł, myta i tak dalej, tak zwanego grosza. I to wyglądało w ten sposób, że na przykład kamieniec, tam to się robiło. No i liczne supliki chłopskie świadczą o tym, że no, generalnie stosował bezwzględne metody czasami jak szlachta, ale oczywiście na nich często, na Żydów obwiniano to, prawda, kozły ofiarne tego procederu. No i mamy dzierżawa dochodów publicznych, to jest na przykład furmanka, to jest czopowe, tak zwana furmanka. I na spółkę z Ormianinem, czyli mamy Żyda Izaka ben Nachmana na spółkę z Ormianinem Jakubem Piramowiczem, bardzo znana rodzina, z Kamieńca Podolskiego, tak zwane cło na komorach w Kamieńcu, w Barze i w Śniatyniu. W Śniatyniu tata jego już, dziadek, przepraszam, robił wielkie pieniądze, bo Śniatyn to właśnie pogranicze z Imperium Osmańskim. I tam się zbiera tak zwany czwarty grosz właśnie tam. I oczywiście w tym momencie zaczęły się bankructwa żydowskich arendarzy, finansistów, no i oczywiście w efekcie, efekt domina, kuli śniegowej, popadł sam Isaac Ben Nachman młodszy w niemożliwe do uregulowania długi. No i za i niewywiązywanie się...
Zwindykował Wilk razy kilka, zwindykowali
Wilka komornika, obowiązków finansowych i działanie na szkodę skarbu państwa, teraz mówimy dużo o rozliczeniach, zaocznie został skazany na karę śmierci. I konfiskatę całego majątku. Na szczęście...
Za długi, na śmierć można skazać za długi, tak, by tak bywało.
Czapa nie nastąpiła i jako trafił do lwowskiego więzienia, miał siedzieć dożywocie, ale uciekł stamtąd w 1646, to co jest wspaniałe, ślad po nim zaginął. Więc można napisać całą powieść o Isaacu Ben Nachmanie młodszym, jego życie w drugim wcieleniu. Dobra, to było Isaacu, to teraz... O, skąd nazwa synagogi? Od Taza, tak? Nie od, proszę nie mylić, od FAS, Frankfurter Allgemeine Zeitung, David ben Samuel Halewi. Urodzony we Włodzimierzu Wołyńskim na Wołyniu, związany z Lwowem, rabin, który był właśnie bardzo ważny pod tym względem, że... z Ostrogiem związany, o którym wiele razy wam opowiadaliśmy, gdzie był rabinem i rektorem legendarnej, wspaniałej tamtej jeszywy, znakomita instytucja edukacyjna żydowska. Po wybuchu Powstania Chmielnickiego, Lublin, Niemcy, Morawy, ale na szczęście nie ma jak Lwów, wraca do Lwowa i tam będzie właśnie, zostanie rabinem, a następnie to się będzie jego zakres rozszerzał całej ziemi rusko-podolsko-bracławskiej. No, oprócz tego oczywiście Sejm Żydów Korony. No więc mamy bardzo dużo funkcji, które pełni bardzo ważnych i jest za co tak ceniony? No za to, że ma znakomite tak zwane responsy, czyli odpowiedzi, orzeczenia, czyli werdykty. No można powiedzieć trybunał nasz. Poza granicami kraju jest znany z tego, że jest po prostu ekspertem od wykładni egzegezy Talmudu i między innymi jego główne dzieło to wspomniane przez nas już Turej Zachaw, cztery części i co jest bardzo ciekawe, to jest generalnie bardzo powiązane z, zaczęto to drukować razem z tekstem, który jest, tutaj macie coś takiego, że tu jest właśnie na tej przykładzie, te złote filary są drukowane bardzo często, bo był to kolejny komentarz do kodeksu opracowanego właśnie prawa, opracowanego przez sefardyjskiego uczonego Józefa Karo. Bardzo ważnego też, ten kodeks Nakryty Stół, tak się nazywał, ten kodeks był bardzo ważny też dla Żydów aszkenazyjskich w Rzeczpospolitej i ten komentarz Taza był tak dobry, że oprócz tego, że właśnie od niego była nazwana synagoga, od niego tak samo. On był tak nazwany i przeszedł do historii jako Taz, to często drukowano razem, tak, że miało się kodeks i dołączony był komentarz. Tutaj mam takie bardzo ciekawe dalsze jego losy, że jednak nie było dane zażywać spokojnej starości i cieszyć się dziełem swojego życia, bo ucierpiał bardzo podczas oblężenia Lwowa. Stracił dwóch następnie synów w obronie bożnicy właśnie Nachmanowiczów, tej, o której mówimy, bronili, czyli to jest, zobaczcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że to jest oprócz tego, że miejsce kultu religijnego, to też bardzo ważny symbol dla miasta. No zaczął, szukając pociechy po stracie synów, to zaczął szukać, skłaniać się ku mistycyzmowi i pamiętacie, opowiadaliśmy wam dużo Sabbatai Tzwi, sabbataizm, przechodzi na islam, Sabbatai Tzwi i do niego między innymi ogłosił się Mesjaszem i wtedy wysłał swojego syna i pasierba Taz, żeby sprawdzili, co tam ma do powiedzenia Sabbatai. Co my chcemy wam pokazać? Że cały czas ci Żydzi ze Lwowa i z całej Rzeczpospolitej utrzymują intensywne kontakty, będąc aszkenazyjczykami, z Żydami sefardyjskimi, z Imperium Osmańskiego. Wzajemnie, można powiedzieć, się intelektualnie zapładniając. I opuszczamy Lwów i trafimy do Łódzka, bo w Łódzku, stolicy Wołynia, jest, niestety, jest synagoga, która się zachowała, mówię niestety, częściowo. To jest renesansowa synagoga, nazywana Wielką, więc dlatego o niej mówimy, bo jak zaraz zobaczycie, ma sklepienia w środku, znowu te żebrowe, gotyckie, jak w naszej złotej róży ze Lwowa. I to znowu czyni ją bardzo oryginalną. I jaka jest jej historia? W 1617 roku generalnie doszło do napadu Tatarów krymskich na Łuck, albo nawet budziackich, tak dokładnie właśnie tym szlakiem, że nie tylko szedł handel, ale czasami...
Inne rzeczy.
Tak, trzeba było kogoś porwać i sprzedać to handel ludźmi bardziej, tak? No i generalnie ta żydowska dzielnica została zniszczona, no i trzeba było ją odbudowywać i stwierdzono, no to postawimy sobie piękną synagogę. Ta synagoga przypomina cerkiew, prawda, z bractwa w Łucku prawosławnego i łucką bramę z Ostroga miejską, więc pojawia się wśród historyków ukraiński taka opinia, że to prawdopodobnie był ten sam architekt albo jego uczeń. Czyli jak widzicie, znowu mamy tak jak z Pawłem Szczęśliwym, jest zamówienie, budujemy. I znowu jest podobna też estetyka. Więc dlaczego ona była bardzo ciekawa? Obejrzyjcie sobie, budowniczy przyjeżdżają murarze też ze Lwowa, obejrzyjcie sobie ją w Google, jej rekonstrukcję, bo jak ona wyglądała? No przypomina zamek. Jest naprawdę, była taka masywna, z murami, z wieżą obronną, właśnie no po to, żeby ewentualnie bronić, tak? Niestety właśnie w 1942 podłożono materiały wybuchowe, no podłożono Niemcy, tak? I w efekcie ją tylko częściowo odrestaurowano i była to, miała kształt taki prostokątny, i oczywiście elementy takie typowo renesansowe, ale od razu jak się wchodziło, no to mamy coś takiego, że tutaj oddaję głos Tomaszowi Zaucha, to powinienem...
Zausze.
No daj mi szansę odmienić w języku polskim. Zdeklinować pana Tomasza, bardzo dobrego historyka sztuki, który pisze tak. Pod niebie niewielkiej przestrzeni bimy, to jest ta część w synagodze, gdzie wiecie, wchodzi się do czytania tory i tak dalej, ograniczonej filarami ma jednak własne sklepienie w postaci sklepienia krzyżowo-żebrowego z wyjątkowo rozbudowanym zwornikiem dekorowanym rozetą o mięsistych płatkach. Ja uwielbiam ten język historyków sztuki. Pawle, zamykasz oczy i sobie to wszystko wyobrażasz, tylko ci powiem rozeta, żebyś wiedział, od rozet, różyczka po francusku, czyli to jest ten ornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej róży. Czyli macie całość renesansową, ale rdzeń przy bimie.
Jesteśmy gotyk, przy gotyku,
czyli
właśnie.
Czyli może być to, co tradycja. Przyszliśmy z Niemiec.
Uprzedzę krytyczne maile. Rozeta równie, bo jesteśmy przy gotyku. Rozeta, mimo wszystko, to też okrągły.
Tak.
Żeby nie było tak, że zaraz słuchacze nam
tak,
tu...
Tak, prewencyjnie ich załatw.
Oczywiście, odstrasz, bo obrońcy gotyku tak, są absolutnie...
Firewallem naszym
nie mają,
i ścianą
nie
ognia.
Mają żadnych skrupułów.
I teraz idziemy do ostatniej synagogi, o której wam opowiem. W Husia, ty nie... To jesteśmy właśnie, ruszamy ze Lwowa, Tarnopol i zmierzamy w stronę Imperium Osmańskiego i tam widzimy wpływy gotyckie, ostrołkowe okna, sklepienie kolebkowe z lunetami i to jest, słuchajcie, potwornie późne, bo to jest koniec XVII wieku. Koniec XVII wieku. Ale oczywiście renesans jest, bo musi być. Bryła synagogi posiada charakterystyczne cechy, w cudzysłowie, mauretańskie. Moi drodzy, a arkady attykowe, wieżyczki, kopuły, będę czytał teraz, gładkie ściany głównej bryły budynku zdopione są wysoko osadzonymi strzałkami, otworami okiennymi. Fasadę główną podkreśla portal z łukowatym wykończeniem, okrągłe okno jest wykonane wysoko i tak dalej, i tak dalej. I generalnie mamy nagle wysoką attykę ozdobioną ślepym łukiem kilowym z otworami strzelniczymi na klucze, bo to jest synagoga obronna cały czas, zwieńczona koroną pasa akantu, zapomniałem sprawdzić, przystosowaną do maskowania odpływów deszczowych. Ta technika architektoniczna jest uważana za unikalną i do tego wieżyczki po obu stronach attyki, wyraźne wpływy orientalne, nawet mu się przypominają takie malutkie minarety, płaski taras, attyka i tak dalej. To wszystko oczywiście mam od jeszcze innego historyka. O co tu w tym wszystkim chodzi? No macie też region, gdzie docierają Żydzi sefardyjscy regularnie. Opowiadaliśmy wam nawet o, przecież o hasydyzmie, tak, który jest nie do wyobrażenia bez Żydów sefardyjskich. W efekcie oni przynoszą estetykę, sztukę, która oryginalnie, jakbyśmy szukali źródeł, no to jest z Hiszpanii, z Al-Andalus. I jest pod bardzo silnym wpływem sztuki właśnie stamtąd. I ona idzie do Włoch, na Bałkany i ostatecznie też do nas. Więc skąd te, w cudzysłowie, mauretańskie motywy? No stąd, że ludzie mają regularny kontakt z estetyką islamską na terenie Imperium Osmańskiego, a oprócz tego w tym Imperium Osmańskim mieszkają Żydzi sefardyjscy, wywodzący się z Al-Andalus, przy którym na pewnym etapie, jak przybywali, no to Turcy mogli i tak ich traktowali. No przybywają ludzie, którzy no są nośnikami tej, prawda, bardzo wysokiej kultury materialnej i duchowej.
Czyli
i tu się zatrzymujemy.
Smutny koniec dzisiejszego naszego programu.
Albo
i wesoły dla kogoś, no to już nie od nas zależy. Człowiek się uczy w szkole różnych rzeczy, a tak na pytanie, kiedy kończy się w Rzeczpospolitej gotyk, odpowiedź brzmi, a kiedy chcesz? Ale ten gotyk się, ostatnia data, jaką podałeś, to chyba był
tak, bo potem,
18
tak,
wiek?
Można, tak, koniec 17, a potem trzeba trochę poczekać i wchodzi neogotyk.
Właśnie.
I już. A są bardzo fajne, zobaczycie, jeszcze mam w następnym podcaście, o tym opowiemy, no że, nie wystrzelajmy się z całej amunicji.
Do usłyszenia za tydzień. A jeśli ktoś się nie może doczekać, proszę siadać.
Będzie o gotyku trochę.
Proszę siadać do komputera i pisać na adres babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm. W Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.